Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Paweł Błędowski. Rozpoczynamy kolejny datownik. Sándor Márai, wybitny węgierski prozaik, poeta i publicysta. 22 lutego minie kolejna rocznica jego tragicznej śmierci. Dziś o tej niezwykłej biografii porozmawiamy w datowniku, a moim gościem jest pani Teresa Worowska, hungarystka, znawczyni twórczości Márai'ego, autorka tłumaczeń i także opracowania jego znakomitych dzienników. Dobry wieczór, pani Tereso.
Dobry wieczór.
Proszę nam powiedzieć, jaką pozycję zajmuje obecnie Márai w kanonie literatury węgierskiej, no i szerzej literatury europejskiej. On był niezwykle popularny w latach 30. XX wieku, tłumaczony na wiele języków, no a później w czasach sowieckich była próba niemal wymazania go z kanonu literatury węgierskiej.
Tak, no i ta próba na pewnym dystansie się rzeczywiście powiodła, no ale potem rzeczywistość okazała się silniejsza i Márai po transformacji wrócił zarówno na Węgry, jak i przede wszystkim miał wielkie sukcesy wkrótce potem w Europie Zachodniej, więc już się, że tak powiem, zamilczać nie dał, zresztą nikt nie chciał go zamilczać, nawet bym powiedziała, że w ostatnich latach przed transformacją, kiedy socjalizm już tak, jak to się mówi, tracił te swoje zęby ostre, no to już były nawet takie próby pewnych umizgów do mieszkającego wtedy w Ameryce już sędziwego autora, no ale on te wszystkie umizgi odrzucał i właściwie dopiero po śmierci zaczął być masowo drukowany i wrócił do kraju, jak to się mówi, w pełni triumfu, którego już nie dożył. Ja bym powiedziała, że to, co jest ciekawe w tym, kilka takich rzeczy bardzo ciekawych w Sándorze Márai'im jako takim zjawisku literackim. Po pierwsze to, że na pewno możemy powiedzieć, że to jest pisarz, który już jest zweryfikowany przez czas. I jesteśmy w czwartym dziesięcioleciu od jego śmierci. No i jest w dalszym ciągu na Węgrzech i na Zachodzie też popularny, czytany, wydawany. Co jakiś czas nowe rzeczy są tłumaczone. A przecież to się czasami zdarza, wcale nie tak rzadko, że autor, który za życia jest jakoś tam obserwowany, wydawany, czytany, potem po śmierci wpada w taki literacki niebyt, bo już następne pokolenia nie są może tak zainteresowane, nie jest wydawany i tak dalej. Tutaj nie mamy z tym do czynienia. Dlatego ja myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że w literaturze powszechnej XX wieku Márai ma takie stałe miejsce, na pewno obok innych znacznych pisarzy, którzy się właśnie nie starzeją i są zawsze czytani i należą do tego kanonu. Poza tym druga sprawa też bardzo ciekawa jest taka, szczególnie to odnosi się do dzienników, ale nie tylko. Powieści też bardzo wiele nam tego typu informacji przynoszą. A mianowicie, że Márai jest świadkiem XX wieku, to znaczy oczywiście uczestnikiem rozmaitych wydarzeń, obserwatorem, kronikarzem, no i naturalnie komentatorem. A ten XX wiek jest przecież dla nas bardzo ważny, bo wszystkie wydarzenia obecne, czy większość wydarzeń obecnych jakoś ma ten korzeń w tym XX wieku. Tymczasem już od transformacji powoli chyba już dwa pokolenia, możemy powiedzieć, wyrosły, które nie mają własnych doświadczeń z tamtego okresu, więc nie mają też za bardzo wiedzy, prawda? A ponieważ do historii zawsze się wraca, historię się zawsze jakoś odkrywa, komentuje, nawet jakoś inaczej interpretuje. Teraz jesteśmy akurat świadkami w ostatnich czasach takiego trendu, że bardzo jest silna nowa interpretacja wydarzeń historycznych, więc ciekawe jest też wiedzieć, jak widział i zapisywał, reagował na to człowiek, który to wszystko się odgrywało przed jego oczami, który jak gdyby niestety na scendi to wszystko notował. No a jeszcze też bardzo ważna jest sprawa, że to już jest człowiek, który miał wielki dystans do rzeczywistości. No on był bardzo niezależnym, suwerennym umysłowo człowiekiem, który był poprzez wszystkim bardzo zorientowany na wartości, głównie kultury, ale nie tylko. No i można powiedzieć, że był wolny od wszelkich jakichś tam, nie wiem, przesądów, czy uprzedzeń, czy jakichś mącących czystość obrazu, emocji niedobrych, czy jakichś, nie wiem, zatrucia ideologicznego, czy czegoś takiego. Więc to sprawia, że był człowiekiem bardzo wiarygodnym dla nas i w tym sensie nie warto go omijać.
Czy możemy zaryzykować, pani Tereso, takie twierdzenie, że wiatr historii całkowicie zdeterminował życie Márai'ego? No bo to był człowiek, który mimo wszystko, mimo przeróżnych problemów, bardzo kochał Węgry, a jednak został zmuszony do emigracji. Został zmuszony do tego, by znaleźć się w kompletnie obcym środowisku. W dziennikach Márai'ego jest takie piękne porównanie Ameryki do klimatyzacji, w której da się żyć, no ale niekoniecznie to życie w niej jest bogate i takie, jakie powinno być.
nie jest prawdziwe, tak jak, prawda, jak kiedy jesteśmy w naturze i otoczeni tym, co rzeczywiście jest, co jest niezmienione. No tak, na pewno można powiedzieć, że te wichry historii troszkę rzucały Maroim, ale też zawsze to jest jakaś wypadkowa, nie tylko wydarzeń zewnętrznych, ale także tych decyzji, które człowiek sam podejmuje. A decyzje, które Maroi podejmował, które zaważyły na jego dalszych losach, na pewno pokazują, że to był taki człowiek, którym no, nie odgrywało roli żadne jakieś wyrachowanie czy kunktatorstwo. Nie miał skłonności do zawierania jakichś niegodnych kompromisów czy coś takiego, więc możemy powiedzieć zanurwitem, że to był taki człowiek, który nie kazał się kłaniać okolicznościom i nie kazał prawdom stać za drzwiami, czyli jednak wybierał zawsze to, dzięki czemu no, mógł być jakoś...
W zgodzie ze sobą, prawda?
Prawda, tak. Właśnie tożsamy z tym, co myślał, że jego los odzwierciedla, jakby jego los odzwierciedlają te wybory wszystkie, prawda, których dokonywał, odzwierciedlają to, co myślał. Węgrzy mają takie powiedzonko o pijącym wino kaznodziei, który namawia do picia wody. No to właśnie on taki nie był zupełnie. To wzmacnia jego wiarygodność. No losy były rzeczywiście burzliwe w takim sensie, że to są właściwie dwie emigracje, bo pierwsza emigracja po upadku Republiki Rad, to była taka emigracja jak gdyby ze zdrowego rozsądku, ale ona nie była przymusowa. Maryj bynajmniej nie popełnił żadnych rzeczy, z powodu których
musiałby uciekać.
Musiałby się liczyć z jakimiś konsekwencjami. Nie, zupełnie. To po prostu akurat miał 18 lat i wyjechał na studia na zachód. I to był bardzo ciekawy okres w jego życiu. Wprawdzie taki trochę dosyć biedny, ale bardzo bogate wydarzenia i on tam był szalenie chłonnym obserwatorem tego wszystkiego, tych zmian, które w Europie nastąpiły po pierwszej wojnie światowej. Myślę, że to jest jak gdyby takie pierwsze wielkie doświadczenie, które w wielu powieściach ujął. Bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. No a potem, kiedy wrócił na Węgry w 1928 roku, no to się zaczął taki okres lepszy dla niego, bo on był pisarzem, którego publiczność czytająca przyjęła bardzo dobrze od razu. Przez całe życie na swoje czynne na Węgrzech pisał do gazet. A to były popularność jako autor i praca dla gazet, to były dwa takie warunki, które mu zapewniły niezależność finansową. Czyli on mógł żyć tylko z pióra, co w tym świecie było rzadkością. Ludzie pracowali w redakcjach, uczyli na uniwersytetach czy w szkołach. Zawsze musieli mieć jeszcze w bibliotece, prawda? Zawsze musieli mieć jeszcze coś, z czego żyli. Samego pisania się nie bardzo dało wyżyć. No ale potem, kiedy się okazało, jak komuniści po wojnie przyszli do władzy i okazało się, że jak Maroi napisał właśnie, że zrozumiał, że nie pozwolą mu nawet milczeć. No to już jednak ta druga emigracja to właściwie pod takim przymusem moralnym, jakby ty powiedział, on jej dokonał. Że to Maroi był w literaturze węgierskiej jak słoń w tamtym czasie. I nie można było udawać, że go nie ma w pokoju. Więc on sobie dlatego zdawał sprawę z tego, że autora tak popularnego, który ma już tak poważną twórczość za sobą, nie będzie można uczynić niebyłym, tylko trzeba go będzie albo próbować złamać, albo jakoś w inny sposób, prawda, wykluczyć z kultury, którą komuniści rozpoczęli na swój własny, według swoich własnych wyobrażeń. I on dlatego uznał, że jednak musi wyjechać. No a potem to znowu były lata bardzo trudne i pod względem materialnym.
Szczególnie te włoskie lata, pani Tereso, prawda? Zanim jeszcze znalazł się w Stanach.
Tak, to jest bardzo ciekawe, bo to były jednocześnie bardzo szczęśliwe lata. On napisał bardzo ważną książkę, Krew świętego Januarego. Napisał ten dziennik, napisał Ziemię jako trzecią część Wyznań Patrycjusza. Ona się znacznie później ukazała, dopiero w 1972 roku, ale to też była szalenie ważna książka w jego życiu. No i poza tym on bardzo kochał Włochy i Włochów, więc kiedy tak się ułożyło, że już musiał wyjechać do Ameryki, bo po prostu stracił pozwolenie na pobyt, znaczy wisiała nad nim groźba. Czy jako
to bardzo
nie,
tęsknił za Włochami, tęsknił za tym klimatem, prawda? Za tą kulturą.
Tak. Za dwiema rzeczami chyba najbardziej tęsknił. To znaczy, że połączenie natury, przyrody i tych śladów starożytności było dla niego strasznie ważne. Czyli piękno natury i ta obecność, nieustanna ciągłość jak gdyby kultury. A druga rzecz, to on bardzo lubił po prostu tych codziennych, zwyczajnych Włochów, z którymi prawda się stykał, z którymi mieszkał w jednym domu. Jakiś miał bardzo, bardzo dobre, przyjazne kontakty. Tam są takie drobiazgi w dzienniku porozsypywane, ale to widać to bardzo dobrze. No i potem, prawda, w Ameryce też to były strasznie trudne lata, bo tam intelektualnie on się bardzo uważał, że nie może rozwinąć, nic nie mógł ogłosić tam, chociaż też pisał oczywiście ważne rzeczy. I kiedy na taki ostatni dobry okres stosunkowo takiej wcześniejszej starości wrócił do Włoch, to znowu był taki drugi szczęśliwy okres, bo już była materialna niezależność, już oboje z żoną mieli emerytury, już mogli sobie pozwolić nawet trochę na podróże po Europie i na takie spokojne życie we Włoszech, ale kiedy zaczęli chorować, to jednak mając bardzo złe doświadczenia z włoską służbą zdrowia ówczesną, uznali, że jednak muszą wrócić do Ameryki i tak się właśnie stało. Także trochę ta historia zaważyła, ale też i własne wybory, trzeba powiedzieć.
Cały czas, pani Tereso, przewijają się przez nasze rozmowy dzienniki Marajego. To niewątpliwie jest diarysta najwyższej próby, był diarysta najwyższej próby. Niedawno ukazał się już 5 tom dzienników Marajego w pani opracowaniu i tłumaczeniu. Co wyróżnia te dzienniki? Czyni je wyjątkowymi? Czy właśnie ten specyficzny dystans do rzeczywistości, który pisarz miał?
No, na pewno to jest jeden z czynników, ale ja przede wszystkim bym zwróciła uwagę na to, z czym my mamy właściwie do czynienia. Dzienniki Marajego to jest jedna półka w szafce bibliotecznej. To jest 18 tomów.
Tak.
To jest pierwsza sprawa, czyli bardzo i ciągle bez żadnych przerw pisanych. No to jak przeliczymy na te lata, prawda, kiedy już przestał publikować do gazet, bo politycznie uznał, że on już absolutnie nie może tego robić, bo to znaczyłoby opowiedzenie się po którejś ze stron, a to był właściwie 43 rok, ale 44 to już zupełnie. To była taka na początku niby może trochę namiastka, jak gdyby, ale potem już stało się bardzo, właściwie można powiedzieć, że to może prawie, że najważniejsze dzieło. 18 tomów, strasznie dużo, 45 lat zapisków, prawda? Druga sprawa też bardzo ważna, że to jest dziennik zdecydowanie pisany z myślą o czytelniku, bo autorzy różnie piszą przecież. My tutaj mamy dziennik Randala Serba, który jest w połowie tak zaszyfrowany, jakieś monogramy, trudno w ogóle się zorientować, o kim on pisze, do czegoś nawiązuje. To jest najwyraźniej dziennik pisany w tych fragmentach, przynajmniej dla siebie, dla obserwacji własnego rozwoju, czy tego, co tam się dzieje, dla zapisania jakichś rzeczy kodem tylko dla siebie zrozumiałym. Tak w wypadku Marajego bynajmniej nie jest. On zdecydowanie to wszystko adresował do czytelnika, tą całą kulturą urody języka, literatury pięknej, a jednocześnie w ramach tych, no właśnie braku ograniczeń, czy jakiejś wielkiej wolności, jaką daje gatunek dziennika. Więc to też jest takie bardzo ciekawe przecięcie tych dwóch możliwości. No szalenie bogata jest tematyka. O ile właśnie w sprawach takich prywatnych, to tam za bardzo wielu tych zapisków nie ma, one na pewno nie stanowią, jak na przykład u Tona Szamana, głównego motywu, prawda, dziennika, który się przewija. Tutaj raczej nie. Tutaj przede wszystkim wydarzenia na świecie, zresztą nie tylko w Europie, ze względu na to, że i w Ameryce żył, ale kiedy w Europie był, to też tam potrafił obserwować wszystko, co trzeba. No, na pewno lektury były ogromnie ważną przez całe życie tematyką tego dziennika. Bardzo wiele refleksji na ten temat. Także przeżycia i refleksje związane z bardzo tak szeroko potraktowanym odbiorem sztuki. To znaczy właściwie wszystko go interesowało, możemy powiedzieć. I teatr, i opera, i balet. Chodził na koncerty, bardzo wiele chodził do muzeum, szczególnie we Włoszech, ale w Ameryce też. I ciekawie na ten temat pisał, malarstwa, rzeźby. No i oczywiście najbardziej literatura, bo to była jego dziedzina, najbliższa sercu. Także możemy powiedzieć, że to jest 45 lat opisujących przygody człowieka myślącego, za Dąbrowską mówiąc. W tym sensie także dlatego bardzo bogata ta tematyka z jednej strony jest fascynująca. No ten komar w bursztynie, utrwalony XX wiek. I cały czas ze względu na poziom jak gdyby intelektualny, no i właśnie urodę języka, to jest cały czas obcowanie z człowiekiem no, bardzo wielkiej kultury. Obcowanie z człowiekiem, który samorozwój traktował jako jedno z głównych zadań swojego życia. Poza tym jeszcze taka rzecz. Takich wielkich jak gdyby pomników na Węgrzech na pewno nie ma. To znaczy Mary jest jedyny, który napisał taki bardzo wiele lat kontynuowany dziennik. Nie wiem, jak w literaturze światowej, czy jest coś, na pewno są dzienniki pisane przez lata czy dziesięciolecia, ale w każdym razie w literaturze węgierskiej to na pewno jest jakaś zupełnie wyobrażająca się rzecz, a ponieważ to jest pisarz, który właśnie do tego kanonu należy. Ja myślę, że w Marym, znaczy dla mnie, tak bym powiedziała, dla mnie w Marym najciekawsza jest osobowość. I osobowość się najlepiej właśnie wyraża po pierwsze w dzienniku, a po drugie w takich powieściach, które są bardzo silnie zorientowane biograficznie. I tych powieści kilka on napisał, ale dziennik na pierwszym miejscu. Także kiedy czytelnik zaproponował już mi zrobienie tego szerszego wyboru, bo pewnie pan wie, że w 2004 roku ukazał się taki skromniutki wybór.
Jednotomowy, tak.
Tak, on jednotomowy, on miał wprawdzie też 600 stron, ale tam były zdjęcia i oczywiście napisałem takie krótkie studium pod koniec tego, które tak więcej orientowało czytelnika na temat Marego. Ja tak chciałabym tutaj nadmienić, że to jednak jest wielka, wielka zasługa byłego prezesa spółdzielni wydawniczej Czytelnik Marka Żakowskiego, że my taki wybór mamy. Bo kiedy ja zapytałam go, jak już omówiliśmy to, że to będę robić, że to jest ciekawe, że czytelnik dostał bardzo wiele sygnałów z różnych miejsc, że no, byłoby ciekawie ich więcej coś przeczytać, bo to już było wiadomo, że ten wybór jest skromny i że może być większy. I ja zapytałam, no dobrze, ale jaki to ma być, jak ja mam, na ile on musi być, no może być obszerny. Ile ja mogę wybrać, jak gdyby. A jeszcze nie znaliśmy całości, bo jeszcze 18 tomów wszystkich nie było ogłoszonych.
Nie było ogłoszonych, tak jest.
Nie, kiedy ja zaczęłam, to jeszcze nie. I pan Marek Żakowski powiedział wtedy tak, pani Tereso, takich rzeczy nie wydaje się często. Jeśli już wydajemy, to niech pani wybierze wszystko, co pani uzna za warte. Bardzo dobre zdanie, które mnie wyzwoliło do takiej, no jak gdyby, swobody. I dzięki temu my mamy taki wybór, Polacy, jakiego nie ma na razie żaden z krajów. Bo dziennik jest wydawany, na Słowacji jest w 3 tomach, ale takiego wyboru, jaki my mamy, przekrojowego, na razie nie ma nikt poza nami.
Pani Tereso, pięknie dziękuję za tę rozmowę i przede wszystkim za tę niezwykłą, prawdziwie benedyktyńską pracę nad opracowaniem i tłumaczeniem dzienników Marajego. Moim gościem w Datowniku była Teresa Worowska, hungarystka i znawczyni twórczości Sándora Marajego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję ja też.